Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać w 95. odcinku pierwszego polskiego podcastu o poezji nad morze. Wszystkich przyjaciół wiersza wita Piotr Wiktor Lorkowski. Pewnie już zauważyliście, tego odcinka nie rozpoczęła tradycyjna sygnałówka z morskimi odgłosami w tle. Zagrał nam za to gdański karion. Takie melodie słyszy się w Gdańsku często. Docierały one także do sali mieszczańskiej ratusza staromiejskiego przy ulicy Korzennej, gdzie w ostatni poniedziałek miałem przyjemność poprowadzić spotkanie autorskie Małgorzaty Wątor, poetki, która sama określa się jako Kaszubka z góralskim nazwiskiem. I melodia, którą usłyszeliście, też nie była przypadkowa, bo tak brzmi finał kaszubskiego hymnu. Ale samo spotkanie nie gromadziło jedynie regionalistów, po prostu było świętowaniem książki podebiutanckiego tomu autorki urodzonej w roku 1988, poetki rzecz jasna, a przy tym animatorki kultury. Małgorzata Wątor debiutowała książką przeznaczona, namieniona, oczywiście książka dwujęzyczna, w roku 2020. Od tego momentu towarzyszę jej jako czytelnik i recenzent. Zaproszenie do poprowadzenia pierwszego jej spotkania autorskiego w Gdańsku przyjąłem z prawdziwą przyjemnością, a jak ono przebiegało, dowiecie się już za kilka sekund. Zatem posłuchajcie. Dobry wieczór Państwu. Jestem bardzo wzruszony, bo dawno mnie tutaj nie było, a samo miejsce lubię i lubię autorkę. Chociaż to jest tak naprawdę moja nowa znajomość, ledwie paroletnia. Nazywam się Piotr Wiktor Lorkowski. Jestem między innymi podcasterem literackim i właściwie czuję się zobowiązany wytłumaczyć, dlaczego tutaj w ogóle jestem. Szanowni Państwo, jestem zdania, że każdy, kto podejmuje się powiedzieć kilka słów wstępu do spotkania autorskiego, to, jak powiedziałem nieco wcześniej, powinien choćby krótko wyjaśnić, dlaczego podjął się tego zadania. W moim przypadku sprawa jest prosta. Zdarzyło mi się kiedyś omawiać debiut bohaterki dzisiejszego wieczoru dla Toposu w rubryce z ogrodem w tytule, czyli w ogrodzie debiutów. Mówiłem wtedy, a właściwie pisałem, o książce przeznaczona, czyli namieniono, książce polsko-kaszubskiej, zresztą takiej samej jak ogród, czyli zelnik. I szanowni Państwo, warto o tej poezji mówić, warto o tej poezji dyskutować. No i znowu teraz wchodzę z poetką do ogrodu, a nawet do wielu ogrodów, czyli do tych ogrodów, które były i do tych ogrodów, które są i do tych, które powinny być. Pojawia się tutaj jednak pytanie, tak naprawdę, po co się za poetką podąża do ogrodów? Po co się za nią idzie? Po pierwsze, dlatego, że chcemy jej towarzyszyć w chwilach, kiedy poszukuje siebie. Pod tym względem zdecydowanie ogród stanowi taką kontynuację debiutu, czyli przeznaczonej. I tutaj możemy powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, jest próba szukania siebie. Po drugie, jest też próba konstruowania siebie i te dwa procesy równolegle w tym tomie tutaj przebiegają. A więc liryczne ja szukając, próbuję się stworzyć z materiałów kreatywnych, ze słów, z widzeń, z intuicji, przy pomocy równie kreatywnych albo jeszcze bardziej kreatywnych technik. No i jeszcze ten trzeci aspekt, eksperyment. Bo podmiot tutaj rzeczywiście eksperymentuje. Eksperymentuje emocjonalnie, duchowo, no i eksperymentuje, nie ukrywajmy tego, erotycznie. Czasem jego zachowania, relacjonowane w czasie teraźniejszym, nieomal na żywo. One skręcają czasami w stronę transgresji, przekraczania siebie, jak w wierszu Gdańskie Uniwersum, bo tam poetka nam napisze o doświadczaniu stanu ciała poza ciałem. Ale kiedy w ciele pozostaje, to szuka języka, aby oddać osobliwości przeżywanych chwil. Życie wewnętrzne podmiotu tutaj oscyluje pomiędzy odrywaniem się od siebie i odwrotnie, i drugim tym biegunem będzie takie powracanie do jakiejś formy własnej integralności. Oczywiście ta integralność jest tutaj konieczna dla przytomnego funkcjonowania. I tu jeszcze jedna uwaga, że to odejście od siebie pozwala podmiotce spojrzeć na siebie z zewnątrz. Co chyba jednak budzi uczucia ambiwalentne, bo poetka nam pisze: widziałam siebie na reprodukcji obrazu człowiek. I tu generalnie rzecz ciekawa, że tytuł tego wiersza też tutaj bardzo mocno rzuca światło na to, co się w tej poezji dzieje, bo ten wiersz nazywa się Landschaft, przedstawiający człowieka. Chociaż trzeba przyznać, że cierpliwie, wytrwale stara się realizować swoją człowieczość, mimo uczucia bezsilności, bezczucia, pomimo uczuciowego zamrożenia, a o tym już nas informuje z głębi ogrodu motylowego. To jest ten jeden z kilkunastu ogrodów. Prócz niego mamy tutaj ogród przy nieistniejącej już posiadłości Rotenbergów na Strzyży. Mamy tutaj oczywiście Park Jaśkowej Doliny, Park Stefensa około Bramy Oliwskiej i także Park Upchagena we Wrzeszczu i to kilka takich nazw, takich kilka gdańskich toponimów. Ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że te miejsca stanowią taką scenerię doznań i przeżyć. Raz one są zaszyfrowane w metaforę, innym razem są poddawane interpretacji. Bywa, że jest to interpretacja skomplikowana i mało optymistyczna. Zresztą chyba sama idea ogrodu jako takiego, czyli przestrzeni zorganizowanej, tworzy tutaj ramę pomocną tekstowej personie w jej wyzwalaniu się z pojęciowego, myślowego, wreszcie takiego percepcyjnego natłoku, który odbija się czasem w toku niektórych monologów. Zainteresowanych tym zagadnieniem odesłałbym do wiersza Konfiguracja zmarłych kwiatów. Że Małgorzata Wątor umie nas ciekawie oprowadzić po gdańskiej przestrzeni, to wiemy nie od dzisiaj, ale warto byłoby chyba także podkreślić, że nie mniej pomysłowo wyprowadza nas poza ścisłe centrum, a nawet poza te dzielnice bardzo dobrze znane już mniej więcej nie tylko gdańszczanom. Mam tutaj na myśli choćby Wrzeszcz i prowadzi nas przykładowo na legendarną Górę Pięciu Braci w Parku Oruńskim. Druga część zbioru wyprowadza nas dalej, na Kaszuby, w głąb mitologii regionu, prawda? I tam pośród guseł, mgieł, zjaw rosną sobie zioła. Jedne leczą rany, inne wzmacniają żywotne instynkty, inne jeszcze za sprawą chemii natury mogą powodować rozmaite niemoce albo wręcz sprawić, że ujrzymy strzygę albo topielicę jarzębiny w czas pandemii, ściągającą, i to jest cytat, czerwoną maskę z twarzy. A to dopiero początek długiej listy regionalnych fenomenów, które w poezji Małgorzaty Wątor jeszcze się pojawią, i mówię o tym w czasie przyszłym, dlatego że ma się poczucie, żeśmy dopiero weszli na obrzeże tej wyobraźni, prawda? I jeszcze nas zadziwią, zastanowią, czy też przerażą. Zatem zapraszam do ogrodowych przechadzek, a tych, co bardziej fantastycznie i fantazyjnie nastrojonych, zapraszam do mitologicznych eksploracji. I od razu wyjaśnię, że jak mi Małgosia powiedziała, będą też wiersze właśnie z przeznaczonej, znamienionej, które są takimi mostami, przejściem od jednego tomiku do drugiego. No i do zapraszam tutaj ciebie, bohaterko wieczoru, do rozpoczęcia prezentacji właśnie tymi wierszami.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Wiersz, od którego zacznę prezentację swojej twórczości, to jest wiersz właśnie z tomu Przeznaczona. Nosi tytuł Człowiek z roweru. Człowiek zrobiony z roweru. Scentrowało mi się oko, przez to noszę okulary. Na flaku stóp zrobił mi się odcisk i kuleję. Empatia nie działa, łańcuch nie przeskakuje. Przerzutki nie chodzą jak trzeba. Cały mechanizm jest spieprzony. Kobiety tyle razy się na mnie przejechały, że żadna z nich nie będzie chciała karnąć się drugi raz. I przechodzę do właśnie tomu poetyckiego pod tytułem Ogród, wokół którego się spotykamy. Kurator dzielnika porostów i mszaków. W rękach topią mi się papierowe słomki. Już nie jestem art deco w wytworze mojej anatomii. Niespotykane zdobienia to rysy twarzy, w których wciąż poszukuję piękna, w funkcji przedmiotu użytkowego ja. Próbowałam umieścić siebie w rowerze, jak rzeźbę, która powstała z niepasujących części. Chciałam tak uciec od zgiełku narastających wyobrażeń. Próbowałam nawet myśli zamienić w dekupaż, bo przeczytałam coś fajnego i pragnęłam, aby to było moje.
Mogosiu, dlaczego tak się spieszysz, czytając wiersze?
Widzisz, nie wiem, może to po prostu Gdańsk.
Czy Gdańsk jest takim miastem właśnie, gdzie żyje się szybko?
Oj, zdecydowanie tak, gdzie pośpiech właśnie wprawia w ruch i wszystko, co szybko nabiera wtedy znaczenia, kiedy jest powoli i spokojnie, to jakby oderwać się od tego miasta i jakby już do niego nie przylegać.
A który z parków i ogrodów lubisz najbardziej?
Muszę ci powiedzieć, Piotrze, że jeszcze go nie opisałam.
A zdradzisz, który to?
Tak, ponieważ zakochałam się teraz w lesie, który według mnie jest też parkiem na Wyspie Sobieszewskiej. I w związku z tym w rezerwacie Ptasi Raj się zakochałam i tam właśnie jest to miejsce moich wędrówek, mojego odkrywania, mojego przeżywania świata i tam właśnie chętnie się udaje. Także jeszcze nie napisałam wiersza o moim ulubionym ogrodzie, rezerwacie. A myślę, że to jest przepiękne miejsce właśnie na kontakt z przyrodą. Oczywiście wszystkie te przedstawione przeze mnie właśnie w tomie poetyckim Ogród mają dla mnie szczególnie znaczenie. Zasadniczo pragnę tutaj przywołać ogród Maryli we Wrzeszczu, który mieści się niedaleko ławeczki Gintera Grassa. I dosłownie tylko budynek, który stoi naprzeciwko tej ławeczki, dzieli te dwa miejsca i te dwie rzeczy, czyli ogród i ławeczkę Gintera Grassa, na której on siedzi właśnie z inscenizacją, czyli z Oskarkiem z Blaszanego Bębenka. Więc tak, to jest jednak miejsce, od którego zaczęłam pisać w ogóle ten tom poetycki, czyli właśnie od ogrodu Maryli się zaczęło.
Zaprowadź nas jeszcze do ogrodów.
Oczywiście. A więc pragnę Państwu powiedzieć, że ten ogród Maryli we Wrzeszczu jest ogrodem stworzonym przez starszą panią, która ma już 80 lat i ona sama go stworzyła. I co ciekawe, ona maluje krasnale ogrodowe. W związku z tym, tam w tym jej ogródku, to można powiedzieć, to jest taki domowy zielnik, ale nie do końca, bo tam mamy bloki, więc jakby to jest przestrzeń wspólna, a ona tam, został jej wydzielony placek właśnie na ogród Maryli. I w tym miejscu właśnie i o tym miejscu teraz Państwu opowiem. W podróży do ogrodu Maryli. Ze stojakiem na kroplówkę pływam po akwarium Baczyńskiego. Chowam się po kiblach z papierosami. Zielony grzyb odpada ze ściany. W tej chwili chcę się przenieść do ogrodu Maryli we Wrzeszczu. Póki co, to mogę liczyć na pilates z pielęgniarkami, więc grzecznie odstawiam walizkę pod łóżko.
A skąd ta kroplówka Baczyńskiego?
Ja w ogóle bardzo lubię ten wiersz Baczyńskiego pod tytułem Akwarium i stwierdziłam, że zmierzę się z mistrzem na podstawie własnej interpretacji, jeżeli chodzi o utwór literacki. I taka koncepcja mi się nasunęła i stwierdziłam, że jest to dobry tok myślenia w porównaniu do tego, co sam autor napisał. Sam autor w tekście pod tytułem właśnie Akwarium opisał, proszę Państwa, sytuację, że on jest właśnie w szklanym pomieszczeniu. A ja wyszłam dalej i stwierdziłam, a co by było, gdyby to pomieszczenie było strzeżone? Co by było, gdyby można było się z niego teleportować? Co by można było dalej zrobić, jeżeli nie mamy żadnych ograniczeń wyobraźni? I tutaj właśnie stąd ten wiersz poszedł w tym kierunku. Takich osobistych rozważań na temat utworu Baczyńskiego.
No bo to jest takie uchylenie drzwi, prawda?
Tak,
Troszeczkę do warsztatu, troszeczkę do wyobraźni, prawda? No ale generalnie wieczory autorskie służą, nie? Takiemu po prostu nie poszerzeniu drzwi percepcji, a właśnie uchyleniu drzwi wyobraźni do
Tak, i
tekstu,
też do
prawda?
pracowni, tak? Wyobrażeń, wokół których autor tworzy, rozmyśla i narzędzi też, którymi dysponuje. Także to wszystko jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o to, jak dany tekst na przykład powstawał.
Zaprowadź nas jeszcze gdzieś.
Oczywiście. Ogród deszczowy w pracowni RTG u Witkiewicza. Odnalazłam za pomocą detektora ruchu moją prehistoryczną duszę. Dzięki temu odkryciu Witkacy przygotował mnie na piprzo, a w nim były rysunki Zofii Mikulskiej. Słońce w technice awangardowej niszczyło obrazy, zabijało jak aparat rentgenowski. Pastele umierały od promieniowania. I tutaj z tym tekstem wiąże się jedno wspomnienie, bo teraz w Słupsku jest właśnie w Nowym Spichlerzu, który został odrestaurowany, odbudowany, właśnie nowa galeria sztuki z obrazami Witkacego. I właśnie podczas zwiedzania i poruszania się po tej przestrzeni, jedna z pań kuratorek, która tam akurat pracowała i miała dyżur, opowiadała o tym, dlaczego jedne obrazy Witkiewicza są ciemniejsze, a drugie są jaśniejsze. I opowiadała właśnie o tym, że te, które są jaśniejsze i mają takie żywe kolory, czyli powiedzmy pomarańczowy, żółty, stały się właśnie z czarnego czy z niebieskiego właśnie tymi jasnymi barwami z powodu słońca. I to słońce zabijało je jak aparat rentgenowski. I na podstawie tej opowieści powstał ten wiersz.
Lubisz Witkacego?
Bardzo, no ja jestem z nim związana, wiesz, no, nie da się od niego uciec, tym bardziej, jeżeli ma się korzenie właśnie rodem ze Słupska, to on bardziej towarzyszy i w przeznaczeniu on się też pojawił. Myślę, że będzie pojawił się dalej, bo te nasze zderzenia na różnych płaszczyznach jego ze sztuką, moje z tekstami, to właśnie powodują most pomiędzy nami i też trzymają mnie trochę w Słupsku.
Czyli wyobraźnię, tak, masz
Tak,
stamtąd, wyobraźnię masz
dokładnie
stamtąd.
tak.
No i przejdźmy do kolejnego tematu, bo to jest dość sprawa taka, byśmy powiedzieli, powszechna, a jednocześnie tak naprawdę powszechna, powszechnie poruszana, prawda, obecnie, a jednocześnie taka dość prywatna, taka dosyć intymna, mianowicie przeżycie kobiecości. I chciałbym ciebie poprosić w tym momencie o przeczytanie wiersza Park Matriarchatu.
Wiersz dedykuję mojej świętej pamięci mamie. W pożółkłych listach odnalazłam ciebie, w brązowych śladach po kawie. Oglądałam katedrę, jakieś parki, wąskie uliczki i to wcale nie w zasobnej biblioteczce cioci Heli. Poszukiwałam tego, czym jest wszystko. Niedługo odpust, ani na czas nie zjesz, ani się nie wyśpisz.
Ale dlaczego tam data 19 lipca 1969?
Dlatego z tą datą wiąże się pewna rodzinna opowieść. Otóż przed śmiercią mojej mamy mówiło się, że moja mama zostawiała listy. I nikt tych listów potem nie mógł znaleźć. Wszyscy szukali, cała rodzina, wszyscy byli tym strasznie przejęci, bo wszyscy jakby potrzebowali tego kontaktu. A ja stwierdziłam sobie, że jeżeli miałby jakiś faktycznie być, to zwiążę tą datę z wydarzeniami dla mnie ważnymi, czyli tutaj z urodzinami mojego taty, który z kolei urodził się 20 lipca i stwierdziłam, że tak będzie mi łatwiej zapamiętać po prostu, a rodzice mieli datę ślubu 18, więc ta data 19 była jakby tak pomiędzy w moim życiu, dlatego stwierdziłam, że tą właśnie datę pomiędzy dam na tytuł wiersza, bo jeżeli cokolwiek miałoby się wydarzyć, to ta data też musi być trochę związana ze mną, no bo od ślubu moich rodziców do mnie to już nie taka daleka droga.
No dobrze, ale czy Park Matriarchatu jest pewną przestrzenią, czy Park Matriarchatu jest pewną tylko pewnym konstruktem poetyckim?
Jest przestrzenią lubelską, dlatego że moja matka często podróżowała do Lublina z powodów rodzinnych, bo tam właśnie mieliśmy rodzinę pod Lublinem i stwierdziłam, że jeżeli park albo miejsce, z którym ona by mogła być związana, to pisze właśnie na podstawie parku w Lublinie, który jest naprzeciwko dworca głównego. A stwierdziłam, że nie chcę też dawać tak wprost, jakby, że to jest to miejsce konkretnie. A u nas w Gdańsku dokładnie też tak jest. Są kapliczki, są parki, więc wszystko pasowało mi po prostu jeden do jednego. I dlatego też umieszczenie tej przestrzeni wydało mi się w przestrzeni Gdańska i stworzenie nowego wiersza wydało mi się najlepszą rzeczą, którą mogę zrobić.
A powiedz taką rzecz, a gdybyś miała teraz nieograniczone możliwości i środki i gdzie byś taki swój własny park posadowiła i co by tam rosło?
Wiesz, Piotrze, to jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że wszystkie parki w Gdańsku, które są, które były dotowane po prostu z olbrzymich środków finansowych, tak? Właśnie ten park, o którym mówiliśmy, Rotenburgu w Westrzyży, w którym bywał Daniel Chodowiecki, to on z kolei był datowany z ogromnych pieniędzy. On był olbrzymi, jak stadion, tak? I tak samo, jeżeli Państwo spojrzycie na przykład na inne parki w Gdańsku, to wszystkie mają specjalne gatunki z drzew. One zostały skądś przywiezione. Chwalimy się tym. To drzewa w Gdańsku są naszym dobrem mieszczańskim, które warto przywoływać, bo na przykład mało kto wie, że mamy czarne kasztany w Gdańsku, w Woruni, tak? Więc naprawdę mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy i roślin, które moglibyśmy posadzić, ale wybór jest bardzo trudny, proszę Państwa, bo jeżeli uświadomimy sobie, że wiele roślin europejskich da radę tu przetrwać, to myślę, że ja bym jednak zwróciła się ku temu, że chciałabym, żeby AWF w Gdańsku oddał przestrzeń takiego trochę, można powiedzieć, przestrzeni miłości, ponieważ w Oliwie, proszę Państwa, koniec XIX-XX wieku mieszkała śpiewaczka operowa, nazywała się Ludolfina. I Ludolfina mieszkała w Oliwie i jej mąż wybudował dla niej Taj Mahal w postaci ogrodu. I ta przestrzeń teraz należy do AWF-u i myślę, że ten ogród z tą przestrzenią powinien być bardziej nastawiony na turystów, bardziej taką naszą historią o miłości prawdziwą, która się wydarzyła i którą mamy, a tak naprawdę mało osób o niej wie. Więc ja bym, gdybym miała nieograniczone środki, bym tam ulokowała właśnie pieniądze jako wspomnienie tej prawdziwej miłości, bo jednak każda kobieta lubi opowieści o miłości.
Dobrze, Małgosiu, a jakie drzewa by tam rosły?
Oj, myślę, że chciałabym, żeby to były kasztanowce. Bardzo, bardzo, bardzo lubię te drzewa, chociaż też że bardzo lubię brzozę. W związku ze swoich możliwości i leczniczych, i innych w różnicowanym zastosowaniu, pomydło i po inne rzeczy. Więc myślę, że głównie świerki i brzozy. Chociaż też są dosyć ciekawe odmiany, jeżeli chodzi o krzaki. A jeżeli patrząc na to, co oferuje też Park Oliwski, no to niektóre gatunki drzew z sadzonek można by oczywiście zagospodarować dalej. Także co wtedy, gdybym miała te środki, co by mi przyszło do głowy, tak by było. Na ten dzień trudno mi zasadniczo się wypowiedzieć.
Ale wiesz, przez płot z Ludolfiną jest jeszcze jedno miejsce. Jest, jak wiesz, dwór na Stawowiu.
Tak.
gdzie przecież koncertował Franciszek Ksawery Mozart.
Zgadza się.
Młody Mozart, tak zwany, kiedy do swojej mamy płynął gdzieś tam, bo Konstancja Mozart była w drugim małżeństwie żoną konsula duńskiego w Wiedniu. I po prostu kupcy gdańscy, dowiedziawszy się, że młody Mozart przyjeżdża tutaj, poprosili go o to, żeby dał koncert właśnie w tym parku na Stawowie, więc można by powiedzieć, że ten park też mógłby rozbrzmiewać muzyką no, młodego Mozarta, który też w końcu był zdolnym kompozytorem, chociaż po prostu mniej znanym, nie?
Tak, albo mógłby przygrywać do pięknych arii, które nasze gdańskie śpiewaczki mogłyby prezentować właśnie tam na cześć i pamięci, świętej pamięci Ludolfiny, która właśnie grała głównie w Oliwie, więc to ciekawe, co by się mogło wtedy wydarzyć.
No, pochód duchów, prawda?
Dokładnie.
Mógłby się zdarzyć, prawda, jeżeli o to chodzi. Starasz się wpisać w pomorską tradycję kulturową i teraz bym cię chciał zaprosić do przeczytania wierszy z drugiej części tego tomu, z części umownie nazwanej Kaszubską.
Tak, tak. Umownie nazywanej Kaszubską z tego powodu, że jednak ten język kaszubski w mojej przestrzeni cały czas jest obecny i dalej będzie. To pieleca jaziębinę. To pielica nimo wytrzy małosce. Dzyzna je ukreto w dredzim człowiekły. Chemy od puerno na herą. Z cego cierwoną larwą przed gambą. To pielica jaziębinę. To pielica nie ma wytrzymałości. Obecnie jest ukryta w drugim człowieku. Chemicznie odporna na epidemię. Ściąga czerwoną maskę z twarzy.
Postrasz nas jeszcze trochę. Postrasz, proszę cię.
Chłop siewa, jastrzyb łyga. Jastrzybuk je tym głychawim knypał. Co łogard ze zelama zaziegnywo specjalno wąsko śpyda. Chterna ma wse torf lecznici. Łon psiude chłodził z pazawicama tak spieśno, że sepu kadzedło kłomus pod stopę. Jak doktor wymeklił sztrąpę rozcenę, jak bejma psietycił krew, żeby są przekonać jak wezdrzy, e jak w siedce wiśnie w ogrodze, do dzyso żeją w niegwesnoce. Pokrzywa wiosennego Boga. Jastrzebok jest tym głuchym mężczyzną, co ogród z ziołami leczy specjalnym wąskim szpadlem, który ma w sobie torf leczniczy. Kiedyś chodził z pokrzywami tak pośpiesznie, że kadzidło sypał komuś pod stopy. Jak lekarz badał łodygę roślin, jakby im robił transfuzję krwi, żeby się przekonać, jaka będzie diagnoza, jak wszystkie w ogrodzie wiśnie do dzisiaj żyją w niepewności. Strzega. Możesz są napawać żółtą i łatwą. Ciedę strzega z drzina mią. Ter, nienawistny młokę. Karasela kuleni, płacie jak no obróbka plasticzna. Ewni jako zbiałka, nasasieła bziadu. Na wybierną kyrtkę. Teroska dieble, przycielstwo. Na nabłożeństwo złani. Strzyga. Możesz napawać się żółcią z octem. Kiedy zawistym okiem patrzy na mnie strzyga. Karuzela koło niej płacze jak plastyczna obróbka. W niej jakaś kobieta owoców nasuszyła. Na kartę wyborczą, aż gusła, dzwonią na nabożeństwo.
Małgosiu, jakimi drogami wchodziłaś w Kaszubszczyznę? Jak to wyglądało?
Tutaj bardziej skupiłam się na bogach i duchach i demonach kaszubskich, które są związane z przyrodą. I to była moja myśl, od której wyszłam i po prostu zbierając poszczególne elementy z wiadomości etnograficznych, ze słownika gwar kaszubskich księdza Zechty, te wiersze ułożyły się potem same w jedną całość po inspiracji właśnie tymi dziełami, a że i mamy legendy od Noknopa, i mamy Friedricha Lorenza, także no tutaj tych źródeł kaszubskich do stworzenia tych wierszy było bardzo wiele, a ja jak cała rodzina Labudów uważam, że Może to się komuś na coś przyda.
Dobrze, Małgosiu, ale czy ty się wychowałaś w takim tradycyjnym kaszubskim domu?
Nie.
Hecze nie.
Właśnie nie. Właśnie nie, chociaż mój tata właśnie był Kaszubą, ale on mi przemycał tą kaszubszczyznę za pomocą piosenek różnych, które znał, które chyba go matka, a resztę informacji, taką mitologiczną wiedzę, to już zdobyłam, kiedy przeprowadziłam się do Gdańska. I tutaj jakby ona zaczęła mnie ciekawić. Nie tylko dlatego, że inni dziejarze kaszubscy się nią interesowali, ale też i tworzyli. W związku z czym na przykład profesor Samp, który tworzył bajki dla dzieci, stwierdziłam, że my w Gdańsku jesteśmy dobrymi ludźmi od opowiadania bajek, od tworzenia bajek. I właśnie stąd też mitologia dla mnie jest jednym z takich drzwi do bajek i dlatego też z nią jakby jest mi najbardziej po drodze.
Ale tak nie wywodzisz się z takiego domu, nie, gdzie jest ta struktura rodziny, taka tradycyjna.
Znaczy typowy matriarchat kaszubski w moim domu był zawsze, bo to zawsze kobieta w domu kaszubskim jest najważniejsza, a nie mężczyzna, tak? W typowej polskiej rodzinie jest na odwrót, ale w kaszubskim domu no to kobieta jest najważniejsza i to ona podejmuje wszystkie decyzje.
Jo,
tak.
Jo, tak je.
Tak je.
Tak je, jo. Natomiast jakby czujesz tutaj, że Kaszubki uprawiają swoisty feminizm, zanim to było modne?
Tak, a tym bardziej, że mamy dużo takich piosenek, że to ona go uderzyła, a nie on ją, no to już, wiesz, jakby jest to też podpięte dodatkowymi źródłami, nośnikami energii.
Nasi białci wiele jedzą, chłopy więcej piją. Przecież,
jo,
prawda?
Takie.
Dobrze, czyli ty jakby weszłaś w tę przestrzeń kaszubską po prostu przez mity, przez mitologię.
Tak.
Czyli nie przez literaturę, a bardziej przez tę filozofię wieczną tego regionu, tak?
Tak, tak, tak. I przede wszystkim przez opowieści, tak? No bo też na przykład ścinanie kani, nie wiem, czy państwo wiedzą, kania to jest taki orzeł, który latał po Pomorzu, a Kaszubi wybrali sobie tego orła jako największe zło na świecie i w związku z tym w pewnym momencie została tak ograniczona jego populacja, że został ten zwyczaj kompletnie zakazany Kaszubom. A jeżeli chodzi o ptaka, to jeszcze się odradza ta populacja, także to jest jakby cały czas w toku, ale ścinanie kani pozostało już teraz tylko na deskach teatru, co też świadczy o tym, że my Kaszubi idziemy z duchem czasu.
Mówisz o swoich grasowskich ścieżkach, czy jakby te grasowskie ścieżki się krzyżowały u ciebie z kaszubskimi?
Tak, chociaż nie do końca, bo jakby kaszubszczyznę odkryłam najpierw, później dopiero pojawił się Günter Grass i jego twórczość. I jego ścieżki jakby z moimi cały czas się łączą, bo jeżeli ktokolwiek z państwa bywa lub mieszka w Gdańsku, no to nie da się tak odłączyć od tego dziedzictwa, jakim jest właśnie twórczość noblisty Gintera Grassa.
Od tego uniwersum, prawda?
Dokładnie, no nie da się tak samo jakby odciąć się od Heweliusza. Nie da się, to są po prostu elementy, które są w naszej przestrzeni namacalne, z którymi my funkcjonujemy razem i albo możemy z tego czerpać i na tym rosnąć, albo po prostu może nam to przeszkadzać, tak?
Ja w publiczności o tobie opowiem i tobie opowiem taką anegdotę, której właściwie z którą nigdy się nie zdradzałem. Mianowicie swego czasu zdarzyło mi się szefować, no i pisać także, i tworzyć Gdańską Encyklopedię Güntera Grassa. No i była sobie taka sytuacja, że jest w psich latach jedno zdanie, prawda? Pierzchają wszystkie perkozy. No i robiąc badania do tego artykułu, pisałem artykuł o perkozie między innymi, pojechałem na Wyspę Sobieszewską. Oczywiście zbadałem, sprawdziłem przy okazji, popatrzyłem sobie na foki. Stoję sobie na tym przejeździe promowym, prawda? Widzę drzewa i myślę sobie, one pamiętają Ediego Amzela i Waltera Materna z psich lat. To był właściwie taki moment, kiedy one ich pamiętają. To była pierwsza myśl. Myśl numer dwa brzmiała. Przecież ich nigdy nie było. Prawda? Jest ta moc, prawda? Taka moc wyobraźniowa tego grasowskiego uniwersum. A jakby zdarzyło ci się też o tę kaszubszczyznę właśnie na tym grasowskim styku zahaczyć?
Znaczy zdarzyło mi się, ale to też twórczość Günthera Grassa jest dużo takich smaczków, które tą kaszubszczyznę jakby wywołują, ale też jakby są... Nie da się też tej kaszubszczyzny z Grassa wyrwać, bo to jednak Günther Grass powiedział, że kaszubi są zbyt niemieccy dla Polaków i zbyt polscy dla Niemców. Także proszę Państwa, no tutaj jednak coś, jakieś ziarno prawdy w tym jego wyznaniu jest. I dlatego też myślę, że jego myślenie jako gdańszczanina, człowieka postępowego dalej jest obecne w naszej przestrzeni, nie tylko z punktu widzenia kaszubszczyzny, ale też oczywiście polskości i innych nacji, które mieszkają w Gdańsku.
A ja Cię muszę zapytać, a może to jest inaczej? Może po prostu nie jest tak, że Gdańsk jest obecny u Grassa, prawda? Może po prostu i Grass jest obecny w Gdańsku, a może jest po prostu tak, że to po prostu wszystko u niego siedzi, że w jego pisaniu to jest tak jakby po prostu szyfr, jego pisanie z szyfrem ciągle gdańskim, mimo że pisze w języku, którego właśnie dzisiaj w Gdańsku się już nie używa, prawda? Tak. Że pisze Grass szyfrem gdańskim, prawda? Tak. I na tym polega nie cała wprawdzie, ale duża część jego twórczości, prawda? Duża część. On jest gdańszczaninem, można powiedzieć wręcz, jeżeli się tam oczywiście czyta trylogię gdańską i jeszcze na przykład przy obieraniu cebuli, że on jest troszeczkę gdańszczaninem na emigracji, zgadzasz się?
Tak, tak. I wydaje mi się, że każdy pisarz podąża tym językiem, ale każdy w swój sposób, że wypowiadamy słowa i to one nas nie dzielą, że łączy nas jedno myślenie o Gdańsku i to w wielu utworach różnych kolegów, koleżanek właśnie wygląda, że mamy jeden język gdański w sposobie pisania.
Chciałem Cię właśnie o to zapytać, czy istnieje gdański język pisania, Twoim
zdaniem?
Bo
myślę, że tak, skoro tutaj już przywołaliśmy tego Günthera Grassa, ale również inni autorzy, którzy żyją, także jak najbardziej myślę, że tak.
Jest ten język gdański, bo przecież nie jesteś jedyną poetką,
absolutnie.
Lena Pelowska na przykład, tak, prawda? Dokładnie. To też jest inny tak język gdański, prawda? Tak, kiedy po prostu na to byśmy po prostu spojrzeli, nie?
Tak, tak, dokładnie.
W ogóle mam takie poczucie, że istnieje taki szyfr pomorski, prawda?
A to już nie nam oceniać.
Jest coś takiego i jeszcze jest jedna rzecz. I to jest też język gdański, to jest język, którego się można nauczyć.
O to tak,
prawda?
Zdecydowanie.
To jest ten język, którego, bo obojętnie, czy to jest Paweł Hille, czy tak. To jest Stefan Chwin, czy to jest Lena Pelowska, czy to jesteś ty, prawda?
Tak.
To jest gdański z językiem w odróżnieniu od kaszubskiego, którego tak. Chyba nauczyć się nie można. Jak to jest z możliwością nauczenia się kaszubskiego?
Powiem Państwu, że możliwości jest bardzo wiele. Teraz na przykład trwają dwa kursy kaszubskie. Jeden w Gdyni, w Kaszubskim Forum Kultury i drugi w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim na Straganiarskiej w Gdańsku. I bardzo dużo dorosłych teraz wraca i odkrywa swoje korzenie właśnie w kaszubszczyźnie. I to jest piękne, że ludzie dorośli mają ochotę, mają chęci, żeby ten język poznawać i później idą w drogę, która ich interesuje.
Ale czy można się go nauczyć natywnie?
Oczywiście, że tak.
Czy jesteś pierwszą osobą, której mówi, że... Bo wszyscy znani mi kaszubi mówią, nie można się kaszubskiego
nauczyć.
A
można gadać po kaszewsku, jeżeli masa chance, nie? I wie ta wa. To nie je tacy części, jak se wydywy, nie? Bo jeżeli wa chce ta to zrobić, to wa to zrobi ta. I może co zrobić dalej, może co pesać, gadać. I bając, i przede wszystkim, co je dlny z kasiebów najważniejszy, gadać złotym po kasiebsku.
No jo, ale jeszcze jedno pytanie takie jest do ciebie. Jak to jest, że u ciebie jest mało morza? Młeża nie ma u ciebie.
Znaczy, wiesz Piotrze, to ja całe życie mieszkałam nad wielkim morzem, czyli morzem, którym byśmy powiedzieli nie należy do Zatoki Gdańskiej. I ono jest w swojej strukturze, jak i w charakterze zupełnie inne od tego, co oferuje Zatoka Gdańska. I jak miałabym pisać o morzu, to pewnie pisałabym o tym z lat dziecinnych, czyli z okolic Rowów, Ustki, Łeby, bo do tego morza mi było zawsze najbliżej i to nad nim jeździłam i tam spędzałam czas. A jeżeli chodzi o te morze nad Zatoką Gdańską, owszem, zdarza mi się wokół niego spacerować, ale patrzę z takim Lekkim uśmiechem.
Pytasz, coś to je, jo?
Jo, coś to je, bo myły może to nie jest to samo co wieldzi młyzie i to się tak nie da opowiedzieć z jednym zdaniem. Jagle najmiłota je insio nigle była i tery je insio i ciedy była insio, a wszystko to psiude, ciedy je miała maleńcie urodzeń, to wszystko są dzejało, także tak to jest.
Poczytaj nas, zachwyć nas, a potem nas jeszcze postrasz.
Dobrze. Pogotowie syntetyczne w herbarium. Jestem nieużyteczną kartą do kultury. W oceanie polimeru, gdzie odpady samogłosek topią marzanne. Zwiastują wiosny cierpienia. W całunie foliowej jednorazówki. Deklinowanie topielca po czasie. Rozbija się o fale codzienności. Park Stephensa. Nagrałam sobie spotkanie z pewną kobietą. Zaufanie wyplatałam słowami. Zgodziła się i przyjechała. Nie wiem, czemu jej kolczyk zostawiałam sobie w mieszkaniu. Miałam odesłać. Nie zrobiłam tego. Coś mnie po tym zdarzeniu oderwało od siebie i już nie funkcjonują. Ogród Rotenburgów w Strzeże. Przyszliśmy już posegregowani na szkło, papier i plastik. Pod wydział remontowy na Placu Solidarności. Miłosz z zagrobu dalej machał. Ręką na pomnik, teledysk robiliśmy. Zamawialiśmy kawę z mlekiem na wynos przed zmartwychwstaniem. I tutaj jest tym wierszem może się taka prawdziwa moja opowieść biograficzna, bo faktycznie spotkałam się z ekipą muzyczną zespołu trójmiejskiego Lipali. Lipali to jest zespół rockowy, który pochodzi z Nowego Portu. I właśnie pod wydziałem remontowym w Gdańsku kręciliśmy teledysk do klipu Nie dla Ciebie. I tam właśnie w jednej z hali Stoczni Cesarskiej, tam ten teledysk robiliśmy i to było moje pierwsze przeżycie na planie właśnie teledysku jakiegoś znanego zespołu. A tutaj z kolei ta opowieść kawa z mlekiem, no to właśnie słyszałam, że tak właśnie taką kawę pił Lech Wałęsa. A z tym Miłoszem machającym ze grobu ręką to wiąże się taka opowieść, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na Placu Solidarności, kiedy już ekipa rzeźbiarska wyremontowała tam fragment twórczości noblisty Miłosza, zadzwonili potem do niego już po tym zdarzeniu, czy on się zgadza, bo on był wtedy akurat w Sztokholmie po Nagrodę Nobla. I podobno to jest historia prawdziwa, że machnął ręką, kiedy rozmawiał właśnie z tymi osobami z Gdańska i stwierdził, a niech już będzie, nie? Skoro już zrobiliście tak.
O tym słynnym fragmencie,
tak?
Tak,
tak, dokładnie, że to taka anegdota była, że tą ręką faktycznie machał podczas rozmowy telefonicznej i tak mi wpasowało to do koncepcji tego wiersza, bo faktycznie tam przecież się zebraliśmy, a Miłosz ręką macha dalej.
No dobrze, a ciekawa rzecz, na którą tutaj zwróciłem uwagę, kiedy czytałaś. Strona ekologiczna twojej poezji. I jaki masz stosunek jakby do tego tutaj, bo segregowanie, odpady, plastik i tak dalej. Czy to jest poezja ekologiczna?
Nie nazwałabym tego tak mocno, bardziej wydaje mi się, że się przyglądam całej tej ekologii i że z nią po prostu obcuję i obcuję w nią w swoich tekstach. A jeżeli chodzi o moje podejście do ekologii, to ja jestem jak najbardziej na tak i bardzo, bardzo lubię i łączę się we wszystkie akcje, które pozwalają sadzić drzewa, więc po tą stronę. A jeżeli chodzi o tą ekologię, też jestem z nią związana, bo też kiedy idę właśnie na trening, no to zawsze z workiem na śmieci, zawsze zabieram z lasu puste butelki i różne inne rzeczy, które las niestety oferuje, które tam nie powinny się znaleźć. Także moim podejściem ekologicznym jest właśnie takie, że dbam, nie przeszkadzam.
A teraz zmieniamy nieco temat. Ja chciałem zapytać Ciebie o jedną istotną sprawę. Czy zdarzyło ci się wczytywać w twórczość Jana Dżeżdżona? Bo
Tak.
taka wyobraźnia właśnie fantastyczna, to jakoś tak właśnie z tych rejonów chyba przychodzi, prawda?
To znaczy nie tylko, bo też jeżeli weźmiemy twórczość Krystyny Lewny, która jakby jest bardzo przesiąknięta, to jest taka autorka kaszubska, literatka, proszę Państwa, która jest bardzo nasączona tym dziedzictwem, które on właśnie Dżeżdżon niesie. Mnie bardziej ciekawi dziedzictwo, które robi Grzegorz Warmke, które robi Roman Dżeżdżon, tak, z Muzeum Zwejherowa, i bardziej w tą stronę opowiadania mitologii ja poszłam. Tylko poszłam w nurt troszkę bardziej kobiecy, trochę bardziej przyziemny i też taki prawdziwy, że ta mitologia nie jest jakby odklejona za bardzo od rzeczywistości, tylko możemy ją bardzo łatwo wkleić jak kolaż w rzeczywistości.
Dziękuję serdecznie. Na tym moje odpytywanie ciebie się kończy, ale nie tylko z obowiązku, ale i z wielkiej sympatii trzeba tutaj powiedzieć, że przychodzi taki moment, kiedy oddawałbym chętnie autorkę pod opiekę publiczności, prawda? Pytania do autorki. Proszę serdecznie tutaj, proszę zadawać prywatnie bądź na forum.
Tak.
Dziękuję za czas. Dziękuję za uwagę poświęconą temu odcinkowi Małgorzatę Wątor. Polecam uwadze wszystkich zainteresowanych wiązaną mową. Nieco więcej informacji o poetce, o jej dorobku można znaleźć pod linkami dołączonymi do tego odcinka. A linki te można znaleźć pod opisem na macierzystej platformie mojego podcastu, czyli na Ankorze. Zapraszam wszystkich do zasubskrybowania mojego kanału, który jest jedynym medium poetyckim w Sopocie. Zapraszam także do zapisywania się na newsletter pod adresem mailowym podanym we wspomnianych notatkach. No i oczywiście serdecznie myślę o tych, którzy chcieli dołączyć do naszej grupy na Facebooku oraz o tych, którzy już chcieli zasubskrybować mój kanał, zwłaszcza na YouTubie. Ze swojej pracowni w Dolnym Sopocie wszystkich swoich słuchaczy adwentowo pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja wam muza.